Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym pomówić o dwóch kobietach, cudownych kobietach, o świętej Monice i o kobiecie mało znanej z Pieśni nad Pieśniami, kobiecie z Szulam, zwanej Szulemitką. O, jeszcze może poczekamy chwilkę. Kobiety drogocenne, kobiety piękne. Święty Augustyn tak opisuje swoją matkę, umiłowaną świętą Monikę, której nieźle tam za życia za skórę zachodził. Wiemy, że całe życie opakiwała jego nawrócenie, sprawę jego nawrócenia i zanosiła te modlitwy do Boga właśnie ze łzami w oczach. I opisuje ją tak. Była też służebnicą Twoich sług. Którykolwiek z nich ją poznał, ten sławił, czcił i miłował Ciebie w niej. Bo czuł w jej sercu Twoją obecność, której też dawało świadectwo całe jej świątobliwe życie. Tylko jednego miała męża. Rodzicom swoim odwdzięczyła się za to, co od nich otrzymała. Domem troskliwie i pobożnie się zajmowała i sławiono ją za uczynki miłosierne. Wychowała dzieci i tylekroć na nowo przeżywała ból macierzyński, ilekroć widziała, że one od Ciebie odchodzą. A w końcu, o Panie, nami wszystkimi, którym w dobroci Twej pozwalasz przemawiać jako Twoim sługom, opiekowała się, gdy dostąpiliśmy łaski chrztu i żyliśmy we wspólnocie przyjacielskiej, zanim ona zasnęła w Tobie. Opiekowała się nami tak, jakby była nas wszystkich matką, a służyła każdemu tak, jakby jego córką była. Jak wiele prawdy o piękności kobiety w jednym krótkim opisie. Człowieka nawróconego. Patrząc tak z dzisiejszego punktu widzenia pewnie, to powiedzielibyśmy, że to typowa kura domowa. Jeden mąż pracowała w domu, modliła się i wychowała dzieci. Nic szczególnego w tym życiu. Taki obraz kobiety, z którym się dzisiaj walczy. A to jest kobieta, która miłuje swoją kobiecość. Tutaj nie ma ani słowa o tym, że ona jest jakąś niewolnicą. Że ona jest nieszczęśliwa. Feministki to generalnie są kobiety, które nie miłują swojej kobiecości. Tam jest taki głęboki problem tożsamości, niekochania siebie, nieprzyjęcia swojej kobiecości. Była służebnicą Twoich sług, ale w takim pozytywnym sensie, nie niewolnicą. Służyła tak, mówi Augustyn, każdemu, jakby jego córką była i jak matką zarazem. Jak przepełniona musiała być Bogiem, jak piękna musiała być dusza świętej Moniki, jak musiała miłować Kościół. Każdy, kto ją poznał, kto ją spotykał, mówi Augustyn, widział w niej Ciebie, spotykał w niej Ciebie. To jest do rachunku sumienia dla każdego z nas. Dla mnie jako mężczyzny tak samo. Czy ludzie spotykając mnie spotykają Pana Boga? Czy przez moje słowa i moje uczynki doświadczają Bożej miłości? Bo jeżeli nie, to znaczy, że coś jest nie tak. Mojżesz, który wychodził na górę Choreb i który powracał ze spotkania z Bogiem, jego twarz zawsze promieniała. Ludzie widzieli, że był na spotkaniu z Bogiem. Jest uśmiech na waszych twarzach, nie widać teraz, bo maseczki. Ale nawet przez maseczkę widać, bo oczy są szczęśliwe u takiego człowieka. Człowiek, który jest pełny Boga, którego serce jest pełne Boga, on ma pokój w sercu. Pomimo tego, że lęka się czasami i sprawy go przygniatają, to żyje nadzieją. Ludzie spotykają w nim Boga, czyni dobrze. Szulamitka, jest taki cytat przepiękny w Pieśni nad Pieśniami. To jest taka księga, której czasami boimy się czytać, bo miałem niedawno rekolekcję dla kobiet też. Trochę mówiliśmy o Pieśni nad Pieśniami, to panie mówią, gorące te rekolekcje były takie. Szulamitka mówi, w upragnionym jego cieniu usiadłam, a owoc jego słodki memu podniebieniu, w drugim rozdziale. To jest święta Monika także, która właśnie wie, że jak sobie usiądzie przed Panem Bogiem, to może przy Nim wypocząć. Siada na modlitwę, to wypoczywa. W upragnionym jego cieniu usiadłem, a owoc jego słodki memu podniebieniu. To jest też zaproszenie dla nas do powrotu do rajskiego ogrodu. Właśnie miliony drzew, jak już mówiłem wcześniej w czasie mszy, taka niesamowita przestrzeń wolności człowieka. Może korzystać ze wszystkiego. A diabeł przychodzi i tak zwraca uwagę na to jedno drzewo. Jeszcze ci czegoś brakuje. Zauważmy, jak to jest ludzkie. Ilu z nas skupia się na tym, czego mi brakuje? Ile z nas potrafi patrzeć na osoby narcystyczne z takimi tendencjami narcystycznymi? One nie patrzą w lustro, żeby podziwiać swoje piękno, tylko patrzą w lustro, żeby zobaczyć, czy tam czegoś nie brakuje. Skupiamy się na tym, czego brakuje, właśnie czego nie mam. I przez to jesteśmy nieszczęśliwi. Są osoby, które w tej słynnej szklance wody widzą szklankę do połowy pełną, a są osoby, które widzą do połowy pustą. I czasami to wynika tylko z charakteru, z osobowości, bo są i pesymiści wśród nas. Ale są też osoby, które mają bardzo niskie poczucie samej, takiej własnej wartości. Patrzymy na siebie takimi diabelskimi oczami właśnie. Jak wiele mi brakuje. A jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Pan Bóg jak stwarzał człowieka, po hebrajsku jest takie słowo krótkie, trzyliterowe, tob. W Starym Testamencie ono pojawia się ponad 740 razy. A słowo top oznacza dobry, piękny, fascynujący. Taki jest człowiek. Już dzisiaj masz to wszystko, czego ci potrzeba, żeby osiągnąć sukces, żeby być szczęśliwym. Niczego ci nie brakuje. Człowiek, który koncentruje się na sobie, pomnaża tylko swoje udręki. Wpada w rozpacz. Taką najgłębszą przepaść smutku, rozczarowania sobą, bo nic tam dobrego nie widać. Dzisiejszy świat stawia człowieka jako źródło wartości, ale takiej wartości, którą często przekłada na pieniądze. Dopóki pracujesz, dopóki osiągasz sukcesy, dopóty jesteś wartościowy. No ale co, kiedy przechodzisz na emeryturę? Co, kiedy dosięga cię choroba i zostajesz sparaliżowany? Stajesz się ciężarem dla społeczeństwa, dla budżetu państwa, dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stajesz się zupełnie człowiekiem bezwartościowym. W psychologii też są takie dwie szkoły, które kładą nacisk na dwie różne rzeczy. Jedna właśnie nacisk na działanie. Jesteś kimś, jesteś wartościowy, jeżeli działasz, jeżeli się uczysz, uczysz się kolejnego języka, awansujesz w pracy, zdobywasz coś, budujesz dom, kupujesz kolejny samochód, wtedy jesteś wartościowy. A druga szkoła, ta bardziej właściwa, kładzie nacisk na być. Jestem wartościowy, bo jestem i wystarczy. I nie muszę nic robić. Agere sequitur esse, mówi się po łacinie. Działanie płynie z bycia. Być. Wystarczy być. Najpiękniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz. Jeżeli skupiamy się na sobie, wpadamy w to przygnębienie, w smutek. W 87 psalmie jest pięknie napisane, wszystkie moje źródła są w Tobie. Bóg jest źródłem całego szczęścia, pełni szczęścia. W umiłowanym Jego cieniu mogę usiąść, a Jego owoce słodkie memu podniebieniu. To To z Boga płynie nasze szczęście. On jest źródłem wszystkiego. Piękna, wartości. Jestem wartościowa, bo stworzył mnie Bóg. Jestem wartościowa, bo Bóg mnie kocha. Nie dlatego, że coś mogę zrobić, albo nie mogę już tego zrobić. Jak wartościowe są osoby starsze, dla wnuków zwłaszcza. Dziadków i babci nigdy się nie zapomni, jacy by nie byli. Bo tam wartość nie płynie z działania. Dziadek po prostu był, babcia po prostu była. Oczywiście babcia zawsze stówkę wrzuci gdzieś tam do kieszeni, jak się pójdzie do babci, ale to nie za to je kochamy, chociaż to ważna część. Ważna też taka rzecz, wartość człowieka rodzi się z więzi. Jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi więzi. Mamy relacje z Bogiem, to po pierwsze, ale też z bliźnim. Często nie mamy nawet relacji z sobą, tu jest problem. Zapytać się mężczyznę czasami, jak się pan czuje, to największe pytanie świata, nie? A co to za pytanie? Pytanie o uczucia do chłopa? No, nic nie czuję, zimno jest pewnie, albo słońce świeci. Wystarczy. Cała odpowiedź. Więź. Osoby takie z małym poczuciem wartości, to jest ciekawe też, że nie leczy się dowartościowaniem, tylko leczy się przez budowanie relacji, przez budowanie więzi. To jest najlepsze lekarstwo dla osoby, która ma takie niskie poczucie wartości. Budowanie relacji z kimś. Ale relacji z taką dobrą osobą, która mnie podbudowuje. Z kim przystajesz, takim się stajesz. To jest święte przysłowie. Jeżeli wchodzimy w relacje z osobami takimi pewnymi siebie, wartościowymi, które znają, właśnie są szczęśliwe, automatycznie staniemy się tacy jak oni, bo oni nas będą popychać, czasami ciągnąć, podbudowywać, powiedzą dobre słowo. Osoba, która ma niskie poczucie wartości i z taką się zadajesz, to ona ci zawsze powie, masz jakiś pomysł, to ci przyjdzie i powie, ej, tak ci nie wyjdzie. Nie ma co zaczynać, nie? Te pomysły zabijane od razu na dzień dobry. A dlaczego? Bo taka osoba nie chce, żebyś był lepszy od niej. Zostańmy na tym samym poziomie i bądźmy szczęśliwi. To nie jest autentyczny przyjaciel. Tam jest ukryte coś innego poza tym. Święta Monika bardzo pięknie przypomina też tą kobietę z Pieśni nad Pieśniami, taką pewną siebie, szczęśliwą. Zaraz powiem troszeczkę o tej Szulamitce, dlaczego ona jest taką drogocenną, pewną siebie, wartościową kobietą. Może też tak jeszcze mówiąc o wartości, często z tym mają problem dzieci. Kiedy wychowujemy dzieci jako rodzice i wypuszczamy je w świat, to jest tak jak napinanie strzały z łuku. Możemy nadać jakąś siłę i kierunek, ale jeżeli już wypuścimy to dziecko, wypuścimy tę strzałę z naszego domu, z naszych rąk, to my już nic za bardzo zrobić nie możemy. Możemy się czasami radować, czasami możemy rozpaczać, ale na pewno możemy się modlić, żeby dotarło do celu całe i szczęśliwe. Ale nic nie możemy zrobić. Ono będzie smagane wiatrem przeciwnym i dobrym. Gdzie ono doleci, co zrobi w tym swoim życiu, jest wolne. Jak chcemy, żeby dziecko miało takie mocne poczucie wartości, to trzeba też z nim być, święte słowo. Wiele dzieci doświadcza właśnie emigracji rodziców, prawda? Co myśli dziecko? Ono jest szczęśliwe, jak tata wraca po iluś miesiącach z pracy. Ale ono sobie też wpaja do głowy i nigdy tego rodzicom pewnie nie powie. Ale dziecko takie myśli sobie tak. Gdybym był wartościowy, to tata by tutaj był. A dlaczego go nie ma? Bo nie jestem wartościowy widocznie. Nie interesuje się mną. Gdybym była wartościowa, to mama by tutaj była. I nie zmienimy tego. To jest myślenie dzieci. i szykuje się całe pokolenie takich dzieci doświadczonych emigracją przynajmniej jednego z rodziców. Bracia w 8 rozdziale Pieśni nad Pieśniami chcą wydać swoją siostrę, Szulemitkę, młodą dziewczynę za mąż. Przygotowują już cenę, liczą ile na tym zarobią. To jest bardzo ciekawe w Afryce też, w niektórych ludach, wśród niektórych ludów. Jak się chce wydać. Dziewczyna to jest generalnie kobieta, to jest inwestycja na przyszłość. Za nią dostaje się krowy, zanim się ją wyda, żeby poszła do domu teściów, to teściu musi przyjść tutaj z odpowiednią liczbą krów i owiec i trochę jeszcze pieniędzy zapłacić. Trzeba wymienić wiano. I kiedyś to było dobre. Wymieniało się jedną, dwie krowy albo jakąś kozę i to było jakieś takie zabezpieczenie dla tej żony. W razie gdyby mąż zmarł albo gdyby się to rozsypało małżeństwo, to ona miała do czego wrócić. Dzisiaj to wygląda tak, że bracia biorą te krowy, to idzie w dziesiątki krów czasami, żonę, swoją siostrę wydają za mąż, jak jej się rozsypie małżeństwo, to po pierwsze traci dzieci, bo dzieci zostają z mężem, nie z kobietą. Kobieta nie ma nic tam do powiedzenia w Afryce. Dzieci nie należą do niej. A po drugie nie ma do czego wracać, bo bracia już te krowy przepili. To takie dzisiejsze czasy niestety. I w Afryce też tak jest. I tu bracia chcą też wydać siostrę i mówią, właśnie nie doceniają jej wartości też. Siostrzyczkę małą mamy, piersi jeszcze nie ma. Cóż zrobimy z siostrą naszą, gdy zaczną mówić o niej? I planują potem w następnym zdaniu też, ile za nią wezmą. Ona za to czuje się pewna siebie. Czuje, że jej wartości nie mierzy się pieniędzmi. Gotowa jest do miłości, jest niezależna, ma poczucie swej dumy, swojej godności. To miłość w szczególny sposób wzbogaca najpierw kobietę, wyzwalając w niej poczucie godności, odpowiedzialności, spokoju, kształtuje jej świadomość. Tak mówi, jestem murem miasta, moje piersi wznoszą się jak baszty, dlatego stałam się w jego oczach bezpiecznym schronieniem. Odpowiada pewnie, takim wojskowym nawet językiem, jak baszt. Jestem pewnym schronieniem. Młoda dziewczyna, ale taka pełna wartości. Nie mierzy się tej wartości, mówi, pieniędzmi. Wskazuje ona, jak i gdzie należy szukać godności osobistej, tożsamości kobiety czy mężczyzny też. Wielkim błędem jest brak akceptacji siebie i swojej wartości, porównywanie się z innymi. Zwykle prowadzi ono do kompleksu niższości, obwiniania siebie, życia opiniami innych. I tak częsty przypadek dzisiaj. Filtry nakładane na Instagramie, kolejne zdjęcia, portale społecznościowe. Kiedyś, 2 lata temu, gdzieś głosiłem rekolekcję w okolicach Piwnicznej, dla dzieci i pytam się, czy macie jakieś marzenia. I taka mała dziewczynka z drugiej klasy wstaje i mówi, ja bym chciała być celebrytką i youtuberką. Super marzenie. Ale to właśnie takie porównywanie się, jak każdy wygląda, wypudrowany, wyfiltrowany, wprawia nas w kompleksy, bo się porównujemy. Młodzi mają bardzo niskie poczucie wartości, bo no właśnie, jak oni cudownie wszyscy wyglądają. A jeszcze jeżeli chodzi o kobiety, dziewczynki małe, no właśnie, cała presja środowiska w domu. Dziewczynki nie przeklinają, dziewczynki nie palą papierosów, dziewczynki siadają tak, dziewczynki nie noszą spodni, dziewczynki się nie biją, nie? To się tak wpaja od małego. I dziewczynki są grzeczne, ty musisz być grzeczna, że nie będziesz się zachowywała jak twój brat. A to potem wychodzi w dorosłym życiu. W poczuciu wartości właśnie. Życie też opiniami innych. Bo tak trzeba, bo tak powinno być. No nie. Dzisiaj niestety kobiety, mówi się, są bardziej agresywne i wulgarne niż mężczyźni, co wcale dobrze nie świadczy. Na drugim zaś biegunie rodzi się taki rodzaj pychy. To porównywanie się, lekceważenie, pogarda wobec innych. Właśnie jestem lepszy, jestem lepsza. Takie poczucie wyższości. A zazwyczaj porównujemy się wtedy z osobami słabszymi. Żeby się dowartościować. I tak już ostatnie może słowa też o tęsknocie poszukiwania ukochanego przez Szulamitkę. Szulamitka w ogóle znaczy doskonała. Imię pochodzi od słowa szalom, czyli pokój, ale też może oznaczać doskonałość. To jest taka kobieta, która zna swoją doskonałość. Wie, że jest stworzona na obraz i podobieństwo Boga. Zna tą swoją wartość. Ale szuka też swojego umiłowanego. Ta cała pieśń nad pieśniami, to była nawet czasami w zakonach kontemplacyjnych, tych takich kamedulskich, cysterskich, to zakonnicy mieli zakaz czytania tej księgi, bo była za gorąca właśnie. Rozbudzała wyobraźnię. Warto ją poczytać, bo to jest przepiękna historia miłości oblubieńca i oblubienicy. Jezusa i Kościoła. Boga i człowieka. Z jednej strony młodzieniec, w którym jest zakochana, rozmiłowana młoda Szulamitka, oblubienica. On przywołuje postać króla Salomona, znanego takiego właśnie króla z mądrości, dostojeństwa, z bogactwa. Jednocześnie jest pasterzem, nomadą, dlatego ciągle zmienia miejsce pobytu. I to wzmaga w oblubienicy tęsknotę i zmusza do poszukiwania ukochanego. Tacy są mężczyźni. Niby pełni dostojeństwa, a z drugiej strony ulotni. Tkwi w nas taka tęsknota za wolnością, za przestrzenią. Jesteśmy też potomkami Ezawa. Był Jakub i Ezaw. Ezaw to był ten, który był takim dzikim bratem, który uwielbiał polowania, przestrzenie. On był obeznany z pustynią, z buszem. To jest każdy mężczyzna. Szukamy też takiej przestrzeni. To jest w nas. My jesteśmy łowcami, jesteśmy też zbieraczami. Potrzebujemy takiej przestrzeni wolności. Myślę, że tu wiele pań pewnie przytoczyłoby mi milion historii, jak to mąż znika z kolegami, albo gdzieś jedzie do lasu, albo na ryby, bo on szuka swojej jaskini, jakiejś takiej przestrzeni wolności, gdzie jest sam. I nikt mu nic nie mówi, co ma robić najlepiej, nie? Każdy chłop tak ma. Wie najlepiej. I to jest koszmar dla wielu kobiet, które chcą usiedlić swojego męża. Czasami uda się mamie usiedlić syna. I tak go zakocha. Chłopak ma 15 lat i wciąż siedzi u mamy na kolanach, nie? Synku mój kochany, chcę, żebyś był wielkim mężczyzną, ale on wciąż siedzi na kolanach i pępowina nie odcięta. I on albo zostanie samotny, bo nie będzie sobie nawet w stanie w wieku 30 lat sznurówek zawiązać, ani wody na herbatę zagotować. A mama przecież kiedyś umrze, on zostanie. Nie? Albo zostanie homoseksualistą. Trudne, ale no tak jest. Bo będzie przekochany przez mamę. Będzie miał wstręt do kobiet. Święty Augustyn był takim mężczyzną ulotnym. Mądry człowiek. Niesamowity dar mowy. Ale co on nawywijał w życiu? Co się matka za nim ocierpiała i opłakała? Nieślubne dziecko przecież. Zanim się nawrócił, to on tam hulał nieźle. A to był mężczyzna. Doświadczył coś w życiu. To jest część jego historii. Ale też mówi się mężczyzna, jak ma 40. Jak podejmie sobie jakąś decyzję, wtedy jak sobie coś wbije do głowy, to tam nikt mu nic nie zmieni. Święty Augustyn jak się nawrócił, to już się nawrócił. Jak przyłożył ręce do pługa, to już się za siebie nie obracał. Modlitwy Moniki, jej łzy zostały wysłuchane, przyjęte przez Boga. Szulamitka porównuje też swego wybranka do jabłoni rosnącej wśród drzew leśnych, przywołując jej kojący cień i smaczne owoce. podkreśla wielką miłość i czułą, troskliwą opiekę ukochanego. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak ukochany mój wśród młodzieńców. W upragnionym jego cieniu usiadłam, a owoc jego słodki memu podniebieniu. To jest westchnienie ku oblubieńcowi, którym jest Chrystus. To westchnienie jest archetypem takich najgłębszych pragnień duszy człowieka, do bycia z Bogiem na wieki. To jest wołanie też Marii Magdaleny przy grobie, pustym grobie, kiedy jest rozczarowana, smutna, przychodzi anioł i pyta się, co się dzieje, a ona mówi, zabrali mojego Pana i nie wiem, gdzie go pochowano. Nie wiem, gdzie go zabrano. Nie ma go tu. Tęsknota kobiecego serca. Nie ma mojego Pana. Zabrali go. Nie wiem, gdzie jest. A przepiękna scena tęsknoty za umiłowanym. Myślę, że pewnie panie, które swojego męża straciły, z którym się tam nieźle szarpały czasami w czasie życia, bo za skórę zaszedł, to można sobie też tak posiedzieć nad tym tekstem pieśni nad pieśniami i powspominać, że jednak nie ma tej jabłoni i nie można już w jego cieniu usiąść, w jego objęciach, że czegoś w tym domu brakuje, że jednak był dobry chłopina, nie? Szulamitka poszukuje swego ukochanego. Przypomina nam, że miłość nie jest gotowym produktem. Że o miłość trzeba dbać, trzeba ją podlewać. Nie zostaje w takiej niezmienionej postaci do końca życia. Miłości trzeba szukać, a nawet walczyć czasami o nią. Wielu mężczyzn dzisiaj ucieka od tej odpowiedzialności. Wolą uciec, niż zawalczyć o miłość, o rodzinę, o żonę, o dzieci. Wielki kryzys odpowiedzialności, wielki kryzys ojcostwa. Nie bierze się odpowiedzialności za swoje słowa. Zostanę z tobą aż do śmierci. 2 lata później, po małżeństwie. Najprostsza droga, najłatwiejsza. Uciec. Miłość trzeba zawalczyć. A wielu facetów właśnie tego nie pojmuje. Z drugiej strony też i kobiety czasami nie pojmują jednej rzeczy. Że on jak nie mówi kocham cię codziennie, to wcale nie znaczy, że on przestał kochać. On po prostu tego nie odwołał, a jak tego nie odwołał, to znaczy, że on wciąż kocha. To my mężczyźni tak działamy zadaniowo, jednorazowo. Raz powiedział przecież w dniu ślubu kocham cię i wystarczy. Nie odwołałem, nie? Czasami jest to ciężko zrozumieć. Bo ja bym chciała codziennie usłyszeć to zapewnienie. Nie? On się nie domyśla. Powiedz mu lepiej, bo on się i tak nie domyśli. Miłość to taki ogród, który stale trzeba uprawiać. Takie najpiękniejsze róże, które chcemy zerwać w ogrodzie, to nie są te z pierwszego roku, prawda? To są te, które się przycina, nawozi i które mają już kilka lat, które doświadczyły mrozu, deszczu, gradu, które są wysmagane przez życie troszeczkę. One po kilku latach są najpiękniejsze, najpełniejsze. Kilka lat temu rozpoczynałem moją pracę w piwnicznej, w ośrodku rekolekcyjnym i tam przyjmujemy różnych ludzi, przyjeżdżają też turyści, rodziny. I kiedyś tak czekamy do późna w nocy, styczeń, taka zimna pogoda, śnieg, deszcz, 23:30, przyjeżdża małżeństwo z dziećmi spod Warszawy, zmęczeni, tata po całym dniu w pracy jeszcze, dlatego tak późno przyjechali, 5 godzin czy 6 godzin w samochodzie w śnieżycy, wychodzi, wnosi walizki, umęczony, oczka takie malutkie, czerwone i żona wchodzi za nim i mówi, proszę księdza, jakie to szczęście, że my dojechaliśmy, mój mąż to jest taki ciamajda, on w ogóle jeździć nie umie. Udanych ferii, mówię. Na dzień dobry, nie? Pochwaliła męża. Dziwić się, że on potem podumiał, jak tak właśnie. Czasami trzeba pochwalić męża. Jak ty, kochanie, dobrze jeździsz, nie tym ci kłeczęto. Jak ty na podwójnej ciągłej wyprzedzasz, czy tak nikt nie wyprzedza. Bo czasami my im tak łoimy, po głowie łoimy. Ty mój głuptasku, ten mój stary to znowu wymyślił, co? Ten mój jełop, to ten dureń, coś ty znowu tam. A gdzie te czasy, kiedy był misiaczkiem? Kochaneczku ty mój, pieseczku. Czasami czas, powiedzcie im dobre słowo, bo nie oczekujmy, że oni też będą zawsze tylko mówić kocham cię, jaka ty jesteś piękna, ale my też tego potrzebujemy. To połowa facetów to też narcyz. Trzeba mu powiedzieć, jaki jest piękny, jak dobrze coś robi, jak dobrze gwoździe przybija, nawet jak się 3 tygodnie spóźni z tym gwoździem. Życzę wam, szanowne panie, poczucia, zdrowego poczucia swojej wartości. I spojrzycie dzisiaj w lustra, na niektórych twarzach może już jest sporo zmarszczek. To nie rozpaczajcie, tylko popatrzcie, jaka to jest piękna historia. Każda zmarszczka to jest jakaś bruzda z życia, jakaś historia, długa historia, czasami piękna historia, czasami smutna historia. Nie wyrzucajcie nic z tego życia. Przyjmijcie to z takim mocnym poczuciem, że Bóg też na mnie spogląda. Spocznijcie w Nim, w upragnionym Jego cieniu i kosztujcie Jego owoców na modlitwie, na czytaniu słowa. I zanoście te modlitwy za synów, za mężów. Żadna łza nie idzie na marne. Pan Bóg wszystkie łapie i wszystkie gromadzi w swojej cennej szkatule i kiedyś nam z tych łez odpłaci. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dobrej nocy, szczęśliwego powrotu.